Edyta Szewczyk, witam i zapraszam na audycję Gość Radia 7. Dzisiaj ponownie łączymy się z Brukselą, z panem Rafałem Romanowskim, europosłem z Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dzień dobry, witam.
Witam serdecznie, pani redaktor, witam serdecznie radnych słuchaczy Radia 7.
Dodam, że audycja została sfinansowana przez Grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. O przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej będziemy rozmawiać w dzisiejszej audycji. To duże wyzwanie. Słyszymy od rolników w naszym regionie sporo obaw. Na przykład obawiają się uszczuplenia polskiego rynku rolnego, nierównej konkurencji oraz zmniejszenia nakładów na polski rynek rolny przy jednoczesnym zwiększeniu nakładów na rolnictwo ukraińskie. Jak pan odpowie na te obawy?
Pani redaktor, w pełni te obawy niestety popieram. Rolnictwo ukraińskie jest olbrzymią konkurencją dla rolnictwa polskiego, ale i dla rolnictwa europejskiego. Tam produkuje się zboża zdecydowanie taniej, jak to jest w Polsce. Wykorzystuje się zdecydowanie mniej nawozów sztucznych, bo ma się bardzo dobre gleby. Wykorzystuje się zdecydowanie mniej środków ochrony roślin, bo ta trwałość tych gleb jest zdecydowanie na wyższym poziomie. Więc no, ten potencjał jest olbrzymi. Poza tym pamiętajmy o tym, że te gospodarstwa na Ukrainie to nie jest tradycyjny format polskiego rolnictwa rodzinnego, tylko to są potężne holdingi, które sięgają po kilkaset tysięcy hektarów. Nie pomyliłem się, to nie jest średnia mazowiecka ponad 11 hektarów, czy w okolicach 11 hektarów, tylko to jest kilkaset tysięcy hektarów, więc w takim dużym gospodarstwie wytwarzana potężna partia zbóż, no niestety jest w stanie zalać Europę, zalać kraje właśnie te przygraniczne, więc tutaj te obawy są jak najbardziej słuszne. Poza tym pamiętajmy o tym, no po raz kolejny powtórzę w naszej audycji, że no, jesteśmy zagłębiem tak zwanym drobiarskim. Dla niektórych jest to uciążliwe właśnie w naszych powiatach, ale dla polskiego rolnictwa jest to olbrzymia wartość dodana, a ta konkurencja na Ukrainie jest olbrzymia, więc no niestety jest spora zakusa na to, żeby po prostu tą naszą konkurencję europejską w drobiarstwie zlikwidować. No i na to sobie nie możemy pozwolić. Dlatego bardzo mocno po prostu przyglądamy się temu, w jaki sposób ten proces negocjacyjny, który został otwarty z Ukrainą, będzie przebiegał i co będzie dyskutowana na temat wspólnej polityki rolnej, bo po prostu jeżeli przystąpi Ukraina bezwarunkowo do Unii Europejskiej, no to niestety, powiem kolokwialnie, rolnictwo na Mazowszu, w Polsce po prostu zostanie przykryte czapką i nie będzie w stanie konkurować z rolnictwem ukraińskim.
Jakie działania należy w takim razie podjąć już dziś, już teraz, w tym momencie?
Pani redaktor, my nawet przystępując do Unii Europejskiej, będąc zdecydowanie bliżej Berlina, Brukseli, mieliśmy w tak zwanym procesie akcesyjnym kwotowania na eksport polskich produktów rolnych. W 2004 roku nie byliśmy wcale takim silnym potentatem eksportującym żywność w strefie Unii Europejskiej, przystępując do tej Unii Europejskiej, więc przede wszystkim nie możemy narzucić, nie pozwalać sobie na narzucenie umowy handlowej z Ukrainą, która w tej chwili jest do połowy czerwca 2025 roku bezwarunkowej, bez jakichkolwiek kwot, bo to kwotowanie już powinno nastąpić, a z drugiej strony przede wszystkim rolnictwo ukraińskie, jeżeli chce być w Unii Europejskiej, to musi bezwarunkowo spełniać te same zapisy, które dotyczą polskiego rolnictwa, słynnego manifestu, jakim jest Zielony Ład. No, te wszystkie standardy na Ukrainie muszą być identyczne. Wtedy być może przynajmniej będzie zaczółek do tego, żeby mówić o jakichś wspólnych warunkach rolnych w tym kraju i ta konkurencyjność polskiego rolnictwa będzie wzrastała. Ale jeżeli ma być to na zasadzie bezwarunkowej, no to niestety na to nie możemy pozwolić.
Wspomniał pan o tym, że mazowieckie polskie rolnictwo zostanie przykryte czapką, jeżeli Ukraina będzie obecna w Unii Europejskiej. Czy rzeczywiście to może zachwiać polskim rynkiem rolnym?
Pani redaktor, jesteśmy dużym eksporterem żywności na rynki europejskie. Eksportujemy w FEMnie, w tym roku przekroczymy za 2023 rok, dojdziemy do kwoty 50 miliardów, więc jest to potęga. Jesteśmy pewnie w pierwszej czwórce europejskich producentów i oczywiście w głównej mierze produkujemy na rynki europejskie, ale i do Wielkiej Brytanii, w różne części świata. A ta konkurencja ukraińska niestety zniweluje nasze produkty, ich konkurencyjność. Ukraińcy bardzo sprawnie uczą się hodowli drobiu, bardzo sprawnie uczą się produkcji jaj. Mają ambitne plany, jeżeli chodzi o tworzenie produkcji trzody chlewnej na Ukrainie, a tak jak wspomniałem, w tych potężnych holdingach będzie im to zdecydowanie łatwiej tego typu procesy przeprowadzić, a tym samym ta nasza konkurencyjność na rynkach europejskich, na rynkach światowych zniknie, więc tutaj musimy twardo stać nas po stronie państwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej i po prostu bronić naszej racji na forum Unii Europejskiej.
A jakie są pomysły na wzmocnienie rynku rolnego w Polsce?
Jeżeli udałoby się poprzez te protesty, które się w tej chwili dzieją w Polsce, które się dzieją w Europie, ponownie usiąść do renegocjacji słynnego Zielonego Ładu, do wszelkiego rodzaju ograniczeń, które niestety obniżają konkurencyjność polskiego i europejskiego rolnictwa. Jeżeli udałoby się pewne terminy przełożyć albo w ogóle pewne pomysły przeorientować, choćby dotyczące upraw, ograniczenia wykorzystania środków ochrony roślin, ograniczenia wykorzystania nawozów sztucznych, słynnych azotanów i azotynów. Panie redaktor, niedawno była taka debata w Strasburgu dotycząca rolnictwa, gdzie lewa strona wychodziła i zarzucała komisarzowi Wojciechowskiemu powolność wdrażania poszczególnych zapisów Zielonego Ładu. Wręcz jego konserwatywne podejście było dla nich niezrozumiałe, a największym problemem było to, że w Polsce jest tak zwany ruchomy termin wykorzystywania nawozów sztucznych wysiewu, choćby azotu, w zależności od regionu, w zależności od tego, że nie ma pokrywy śnieżnej. No i jakim prawem polscy rolnicy mają aż tego typu przywilej? To nie jest żaden przywilej. My po prostu chcemy produkować, więc tutaj ta lewa strona sceny politycznej nie ma zrozumienia. Oni nie wyobrażają sobie, co to jest Mazowszy, nie wyobrażają, co to są Kujawy, nie wyobrażają sobie, co to jest województwo podlaskie, że mimo wszystko ten kraj jest, aura pogodowa jest zróżnicowana, terminy powinny być właśnie ze względu na regiony zdecydowanie inne, a my tylko mamy podział po prostu na wzdłuż linii Wisły, część zachodnia i część wschodnia i różnica jest 14 dni, więc tutaj naprawdę po prostu dochodzimy do pewnych momentach do nonsensów, a nie do poważnej dyskusji.
Cały czas tutaj się przewija nazwa dokumentu, o którym rozmawiamy, Europejski Zielony Ład. Panie pośle, jakie zapisy powinny się w nim znaleźć, żeby ochronić polskie rolnictwo?
Panie redaktorze, przede wszystkim wróćmy do tych projektów, które były przedłożone jeszcze w poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego.
Czyli jakie to były pomysły?
To były, panie redaktorze, przede wszystkim było zupełnie inaczej przeorientowane dotyczące ograniczenia choćby CO2 w rolnictwie, że to powinien być twardy zapis, że ten sektor jest sektorem niezbędnym dla gospodarki europejskiej i nie powinno się go liczyć, nie powinno być żadnego handlu certyfikatami CO2 w rolnictwie, że te ograniczenia dotyczące choćby wykorzystania środków ochrony roślin powinny być przyjęte zupełnie inne współczynniki, bo co to jest za miara ograniczenie o połowę? Tak jak podałem inny przykład już we wcześniejszej audycji, ale w krajach Europy Zachodniej w czystym składniku środki ochrony roślin używa się w okolicach 5 kg, powyżej 4 kg na 1 hektar. W Polsce jest to 2,5, więc jeżeli my ograniczymy równomiarę o połowę, to będzie u nas 1,25 kg, a u nich będzie nadal 2,5, więc jaką mamy się tworzyć konkurencję? Ile mamy tego zboża produkować? Rozumiem, że mamy się cofnąć o kilkadziesiąt lat i z hektara wydajność pszenicy w okolicach Ciechanowa ma zmaleć do, 40, maksymalnie 50 kwintali. Na takie rzeczy, na takie nonsensy sobie nie możemy pozwolić. Oczywiście zrównoważony rozwój, oczywiście rolnictwo precyzyjne, oczywiście zrównoważona hodowla zwierząt i uprawa ziemi, ale nie może się to odbywać po prostu kosztem polskiego rolnika.
Czyli podsumowując, chodzi o to, żeby uszczegółowić te zapisy, tak? Nie wszystkich jedną kreską potraktować.
Nie uszczegółowiać, tylko zdjąć biurokrację na poziomie europejskim i
pozwolić rolnikom robić to, na czym się znają.
Państwom członkowskim, które doskonale rozumieją swoje rolnictwo, pozwolić na to i żeby to projektowanie wychodziło zdecydowanie po stronie państw członkowskich Unii Europejskiej, a nie po stronie ekspertów tak zwanych w Komisji Europejskiej, bo ja mogę czuć się ekspertem w sprawach polskiego rolnictwa, ale nie chciałbym tak mocno decydować o tym, o poszczególnych zapisach w dokumentach strategicznych, choćby dla Francji czy też dla Portugalii, bo po prostu nie mam o tym zielonego pojęcia. A tutaj państwo z tej biurokracji brukselskiej no chce ingerować właśnie w takie podstawowe decyzje i w Polsce, i w Portugalii. No, nie da się być alfa i omega i nie da się zrozumieć poszczególnych tendencji rolnych w poszczególnych krajach.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim i państwa gościem w audycji Goście Radia 7 był dzisiaj pan Rafał Romanowski, europoseł z Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Do usłyszenia. Edyta Szewczyk.